profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu imienia Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani dyrektor, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jeszcze dyrektor nie, panie dyrektorze, ale może wkrótce czegoś dyrektor. Węgry, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unia Europejska nie powinna rozważać nowych sankcji wobec Rosji. Jak pan interpretuje nastawienie tak radykalne, jeżeli chodzi o węgierską politykę, i dlaczego Węgry nie chcą się zgodzić na kolejne sankcje?
No, tam motywy są przede wszystkim dotyczące zaopatrzenia w gaz Węgier. Wbrew temu, co się mówi, Węgry nie mają możliwości przez postawę Chorwatów sprowadzić większej ilości gazu do swojego kraju. Na pewno nie powyżej 10% zapotrzebowania realnego. To na pewno odgrywa i jakby ten strach, który istnieje nie tylko nad Dunajem przed jakąś zimną zimą, tutaj odgrywa wielką rolę. Natomiast to jest oczywiście część szerszej układanki. Myślę, że ten wieloletni konflikt między Brukselą a Budapesztem się też na to przekłada. Po prostu trzeba się powoli przyzwyczaić do tego, że nie tylko Węgrzy będą wetować kolejne sankcje, ale w ogóle będą wetować wszystko to, co Unia Europejska, gdzie Unia Europejska jeszcze musi głosować w sposób konsensualny, pomimo że no, większość decyzji zapada już, i taka jest polityka Niemiec, drogą różnych kurczków prawnych, chociażby przypomnę kwestię kwot na migrantów 2016 rok. Stara się Unia Europejska, Komisja Europejska i Parlament Europejski tak prowadzić sprawy, żeby to zapadało o piętro niżej na poziomie ministrów, a więc przy głosowaniu większościowym, gdzie oczywiście postawa Niemiec i Francji ma rozstrzygającą rolę. No zobaczymy, co będzie dalej, ale myślę, że to weto zapowiadane przez Węgry nie będzie ostatnim wetem, o którym usłyszymy w najbliższych tygodniach.
Ale z drugiej strony mówi pan o tym konflikcie z Brukselą, ale węgierska minister sprawiedliwości mówi o tym, że zrobimy takie zmiany w prawie, by uniknąć utraty unijnych funduszy, bo wiemy o tym, że w niedzielę Komisja Europejska zaproponowała unijnym państwom zablokowanie 7,5 miliarda euro właśnie w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji na Węgrzech, braku przejrzystości przy zamówieniach publicznych i wydawaniu unijnych funduszy. Rozumiem, że Węgry zareagowały, mówią o 17 projektach przepisów i zmianach, ale jak wyglądała cała procedura? Bo wiemy, że Janusz Wojciechowski zagłosował za tym, żeby tych pieniędzy przynajmniej na razie nie przyznała, żeby zostały zablokowane. A jak zachował się węgierski komisarz w tej sprawie? Też głosował za? Bo tutaj nad Wisłą pojawiają się różne wątki i różne wersje tego głosowania.
To mamy taką samą sytuację jak w przypadku słynnego wyboru, czy nie wyboru, czy przedłużenia kadencji Donalda Tuska. Tam nie ma mowy o jakimś klasycznym głosowaniu. To jest takie odczytanie tekstu i leci się tak do kolejnego paragrafu, i jeżeli ktoś nie wstanie, nie krzyknie, tak jak kiedyś pani premier Szydło, to po prostu uznaje się, że to jest wszyscy byli za, i to jest też ten przypadek. Sytuacja jest następująca. Węgry zgłosiły możliwość wprowadzenia kilkunastu zmian do swojego prawodawstwa, łącznie z powołaniem jeszcze do listopada nowego urzędu antykorupcyjnego. Komisja Europejska w pierwszych reakcjach była do tego pozytywnie nastawiona, ale Parlament Europejski grozi zwyczajowo w takich sytuacjach, że odwoła Komisję Europejską. No więc Komisja Europejska trochę zmieniła zdanie. Nie wiem, jak się to dalej potoczy. Natomiast też pamiętajmy o tym, że na tej liście państw, przeciwko którym są toczone różne procesy czy postępowania wyjaśniające przez unijną agencję antykorupcyjną OLAF, ona się nazywa, Węgry nie są na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu są Włochy, potem Rumunia i tak dalej, więc a we Włoszech będzie za chwileczkę, będą wybory, wszystko wskazuje na to, że wygrają partie prawicowe. o zupełnie innych poglądach na stan rzeczy w Unii Europejskiej. I ciekawe będzie bardzo, czy Włochy tak samo będą stawiane pod pręgierzem i będzie się od nich domagała Unia Europejska po zmianie wyborczej, zmian różnych w prawie, jak to się dzieje w tej chwili z Węgrami w przypadku Węgier.
A czyli liczy pan na to i węgierski rząd przede wszystkim liczy na to, że Węgry dojdą do porozumienia z Komisją Europejską, bo w takim tonie też wypowiada się nasz komisarz, między innymi Janusz Wojciechowski.
Myślę, że tak, no to jest... Ma to najmniej wspólnego z korupcją. Przecież te przetargi są wygrywane głównie przez nie firmy węgierskie. Przetargi publiczne tylko przez niemieckie, francuskie, austriackie. Więc to jest tak naprawdę jest kwestia decyzji politycznej. Jeżeli będzie chciała Komisja Europejska wymóc jakieś zmiany w prawie kolejne i kolejne, tak jak my to znamy z tymi kamieniami milowymi, jeśli chodzi o Polskę. To oczywiście konflikt się będzie przedłużał i będzie trwał, ale też trzeba należy się wtedy liczyć no, z odpowiednią reakcją samych Węgrów, że będą też na to jakoś reagować. Państwa członkowskie mają możliwość na przykład prowadzenia swobodnej, poza VAT-em, swobodnej polityki podatkowej i wcale bym nie wykluczył, bo już o tym się trochę pisze na Węgrzech, że zostaną wprowadzone takie regulacje wewnętrzne, które umożliwią Węgrom wygenerowanie tych miliardów, które nie przyjdą do nich z Brukseli na te inwestycje, które tak czy owak są planowane i na te działania, które są tak czy owak były planowane na najbliższe lata. To zresztą robi też Polska w tej chwili. Też nie staramy się przygotować na te czasy, gdyby KPO jednak do nas nie dotarł.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Karol Karski, powiedział z kolei, że ten ruch, który dokonała Komisja Europejska o zablokowaniu ponad tych 7 miliardów euro dla Budapesztu w związku z korupcją, może doprowadzić do większego, jeszcze większego zbliżenia Węgier i Rosji. I powinniśmy budować jedność, a nie wpędzać Węgry w ręce Putina, mówił europoseł. Pan się pod tym podpisze? To jest dobra narracja.
No, to się już kiedyś wydarzyło, coś takiego, słynny kontrakt na budowę, czy na rozbudowę i modernizację elektrowni atomowej Paks na Węgrzech. To się wydarzyło w momencie, na początku lat 2000, kiedy rząd Viktora Orbana był bardzo mocno atakowany i naciskany właśnie przez Brukselę, tam w różnych służbach, nie pamiętam w jakich sprawach, i wtedy, no, przez przypadek jednak, ale firma francuska przegrała ten przetarg, a wygrała firma rosyjska. Więc myślę, że tutaj akurat o tym nie będzie mowy. Węgry są tak samo zainteresowane tym, żeby wojna nie była trwała, nie była długa, nie powodowała cierpienia i milionów ludzi. Więc jeżeli będzie jakaś rozumna polityka i podtrzymana polityka oczywiście ze strony takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, to myślę, że możemy być optymistami, chociaż szybkie zakończenie konfliktu podejrzewam, że jeszcze no, to nie ten rok raczej. Natomiast no, jest pytanie, czy Unia Europejska potrzebuje mnożyć konflikty w swoich szeregach, czy raczej się powinna konsolidować wokół tych rzeczy najważniejszych, chociażby do wojny na wschodzie, bo nie ma w tej chwili ważniejszego, w moim przekonaniu, ważniejszej sprawy dla Europejczyków, jak agresja i ekspansjonizm rosyjski. I tym by się miała komisja, parlament zająć na serio.
Słyszymy o tym, co mówi z kolei Mateusz Morawiecki, premier naszego rządu, że będzie wspierał i nasz rząd będzie wspierał Węgrów, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na linii Budapeszt-Bruksela, że nie pozwolą na to, żeby ta zasada praworządności w taki, a nie inny sposób była wykorzystywana przeciwko Węgrom. To chyba dobry sygnał, który płynie z
Warszawy. Bardzo się z tego cieszę. Jasne, klarowne stanowisko i tych stanowisk jest kilka takich. Ja jestem szczerze świeżo, dlatego trochę jestem też zachrypnięty i zmęczony. Świeżo po powrocie z Bratysławy, z Kongresu Konserwatystów. I nie tylko tamtejsza prawica, ale nawet opozycja, były premier Fico, który stoi na czele socjaldemokratów w takiej dyskusji telewizyjnej, w niedzielę bardzo otwarcie powiedział, że gdyby on był teraz premierem, na pewno by wetował tego rodzaju postępowanie przeciwko Węgrom. Tak jak mówię, no, nie ma ważniejszej rzeczy niż wojna na wschodzie i byłoby dobrze, gdyby Bruksela i Berlin to zrozumiały i żeby pieniądze na różne rzeczy płynęły szerokim strumieniem nie tylko do Polski i na Węgry, ale do tej całej flanki wschodniej Unii Europejskiej na to, bo te państwa przecież trzeba wzmacniać, a nie uprawiać jakąś dywersję i małą politykę, jak to niestety się dzieje w tej chwili z panią Ursulą von der Leyen, która zawsze jest w dobrym humorze, zawsze jest uśmiechnięta i zawsze jest bardzo dumna z tego, co Komisja Europejska właśnie wymyśliła, niezależnie od tego, o czym mówi.
Jakie były właśnie w takim razie wnioski, które płyną ze szczytu konserwatywnego w Bratysławie, właśnie gdzie brał udział między innymi Mateusz Morawiecki? Jaki sygnał poszedł z tego środowiska, z tego zgromadzenia?
Tak, w takiej długiej dyskusji półtorej godziny z premierem Hegerem zamykał ten kongres właśnie premier Morawiecki. Ja myślę, że po pierwsze zawsze z jakiegoś powodu z takim zaskoczeniem przyjmujemy, że w innych państwach się myśli, naszego regionu przynajmniej, bardzo podobnie o tych podstawowych rzeczach właśnie, jak kwestia bezpieczeństwa, jak kwestia rodziny, jak te kwestie, które są zasadnicze dla przyszłości bliższej i dalszej narodów i państw tej części Europy. I tutaj muszę powiedzieć, z dużym zaskoczeniem przyjmowałem te różne oświadczenia i wypowiedzi konserwatywnych i chadeckich polityków i ekspertów słowackich. Myślę, że gdyby Radio Wnet tam było obecne, może w przyszłym roku, jak będzie kolejna edycja tego kongresu, to byłoby to, żeby się tam pofatygowało. Bo są to ludzie, którzy na pewno nie uprawiają małej polityki, myślą o przyszłości. Słowacy są bardzo głęboko zaniepokojeni stanem Unii Europejskiej i tymi próbami tak wymuszenia głosowania większości, odejścia od prawa weta, czyli zmiany Unii. Każda Unia jest oparta o weto, nie ma weta, nie ma Unii, także jest tam pewien sposób, panuje pewien lęk i pewne przerażenie tym, co się dzieje w Unii Europejskiej i że Słowacja będzie marginalizowana coraz bardziej w Unii Europejskiej, a sama Unia prawdopodobnie zacznie coraz bardziej trzeszczeć od środka również. I co wtedy, tak? I jakie państwa, i kto może być sojusznikiem? I to jest bardzo duże spojrzenie na Polskę. Było widać, bardzo podkreślano ten sukces Polski, tę siłę Polski. Z taką dużą nadzieją patrzono, i to nie mówię dlatego, że jestem Polakiem, ale z taką dużą nadzieją patrzono właśnie na politykę Warszawy. Nawet wręcz pytano się, co byśmy mieli zrobić, żebyśmy osiągnęli taki sukces, jak właśnie prawica w Polsce, czy prawica na Węgrzech. Takie pytania niezręczne dla rozmówców, bo trudno tak wprost mówić komuś, co ma robić. Ale bez wątpienia przykład polskiej siły w Europie Środkowej temu, że my w tej chwili nadajemy ton, bez wątpienia, i to nie tylko jeśli chodzi o kwestie wojny na wschodzie, staliśmy się takim punktem bardzo silnym odniesienia i myślę, że byłoby dobrze, by nasza dyplomacja, i tutaj myślę, że obecność osobista premiera nie była przypadkiem, dyplomacja to odpowiednio wykorzystała do konsolidacji lepszej i do wykorzystywania faktycznej tego potencjału, czy Grupy Wyszehradzkiej, czy Trójmorza, który mamy.
Który mamy i który jest. I na koniec zapytam się tylko, i naprawdę ostatnie zdanie, bo czas nas goni. Jak została przyjęta informacja odnośnie ogrzewania? Bo wiemy, że Węgry przygotowały taki pakiet ograniczeń, jeżeli chodzi o oszczędność energetyczną, i wiemy, że w szkołach będzie ogrzewanie do 18 lub 20 stopni Celsjusza. Nie wywołało to oburzenia wśród Węgrów?
Myślę, że każdy, kto wie, jak działają związki zawodowe, również w Polsce, może sobie wyobrazić, że tych 18 stopni w tych klasach raczej nie będzie. Będzie albo nauka zdalna, albo będzie po prostu cieplej.
Zobaczymy, bo te plany oszczędnościowe, jeżeli chodzi o energetykę, cały czas pojawiają się w różnych krajach, co będzie w Polsce. Zobaczymy. Pan profesor Maciej Szymanowski, Instytut Wacława Falczaka, dyrektor tego instytutu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Pozdrawiamy serdecznie.